A w naszym studiu europosłanka Anna Zalewska, europejscy konserwatyści i reformatorzy. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
To zacznijmy, pani poseł, od gratulacji. W raporcie na temat pracy europosłów pani została uznana za najaktywniejszą polską europosłankę oraz znalazła się pani na dosyć wysokiej pozycji 38. najbardziej aktywnych eurodeputowanych ze wszystkich państw członkowskich. Skąd ta energia, pani poseł?
Bardzo dziękuję. Z taką się po pierwsze urodziłam. Po drugie, praca sprawia mi przyjemność, nawet jeżeli jestem w opozycji. A oprócz tego, no trudno się też dziwić, oprócz fantastycznego zespołu, który udało mi się zbudować, zajmuję się środowiskiem, czyli prawem klimatycznym, pakietem Fit for 55. W związku z tym, że liczone są różnego rodzaju poprawki, uwagi, a składam ich rzeczywiście setki, jeśli nie tysiące. I udaje się choćby przecinek czasu czasami wynegocjować albo spowodować, że ktoś go nie zauważył, a on skutkuje dobrym rozwiązaniem, to rzeczywiście taka ogromna satysfakcja. Bardzo dziękuję. Postaram się jeszcze mocniej i jeszcze więcej.
O energii jeszcze porozmawiamy, pani minister. Natomiast dzisiaj Putin przyznał niepodległość Chersonia i Zaporoża oraz zapowiedział, że włączy 4 okupowane ukraińskie obwody do Rosji. Jaka powinna być reakcja Unii Europejskiej? Bo mamy już odpowiedź Stanów Zjednoczonych. Joe Biden bardzo mocno przeciwstawił się. Natomiast póki co jest cicho ze strony Europy.
Tak, jestem zaskoczona, bo rzeczywiście to powinno być jednoznaczne, choćby na Twitterze Komisji Europejskiej, choć wczoraj i przedwczoraj była dyskusja o kolejnym pakiecie sankcji, która zostanie nałożona, i również powinna ona być bardzo mocna i bardzo szybka, bo wiemy, co się dzieje na Nord Stream 1, na Nord Stream 2. Już mamy 4 sabotaże, czy 4 wycieki, to jest po pierwsze niebezpieczne, uwalnia się metan przede wszystkim, nie można tego w żaden sposób naprawić, jest zapowiedzią i szantażem, uważajcie na wszystkie wasze sieci energetyczne, zresztą Putin się absolutnie z tym nie kryje, więc musimy być tutaj jednoznaczni, musimy pilnować komisji, jeżeli tego nie zrobi, a nie sądzę, w ciągu najbliższych godzin, to przed nami Strasburg w następnym tygodniu, będziemy robić wszystko, żeby wypowiedzieć się również jako parlament. Że po prostu nie uznajemy tych pseudo-referendów. Mało tego, podpisałam się pod listem jednej z eurodeputowanych, która chce ukarania Europejczyków, którzy tam byli jako obserwatorzy przy tychże referendach.
O jakich sankcjach mowa? Bo czy one są po pierwsze skuteczne, a po drugie, nad którymi teraz debatujecie, pani minister?
W jakimś sensie są skuteczne. Oczywiście to nie jest stuprocentowa skuteczność,
nigdy
dlatego, że wiemy, że te miliardy jednak płynęły i płyną za węglowodory. To pewnie się skończy po tych awariach, bo pewnie za dzień, dwa w ogóle już gazu nie będzie. Nie będzie można go w żaden sposób zatłoczyć. To są po prostu kolejne firmy, kolejne osoby. Również te osoby, które wspierają Rosjan. Poznamy te decyzje pewnie już niebawem. Nie wiem, czy dzisiaj, bo dzisiaj dużo poważniejsze kwestie, to znaczy Rada Unii Europejskiej, czyli przyjeżdżają ministrowie energii i klimatu, którzy będą nam pokazywać, jak sobie wyobrażają oszczędności w energii, i trochę się boję, bo to jest zapowiedziane. Wszyscy wiemy, że trzeba oszczędzać, ale wszyscy znamy zakusy Komisji Europejskiej, żeby przy okazji sięgnąć po kompetencje, które jej się nie przynależą.
Czy nie obawia się pani takiego scenariuszu? Niedawno mieliśmy takie spektakularne otwarcie Baltic Pipe, że taki sabotaż może mieć miejsce także w Polsce.
Ja nie chcę o tym myśleć, nie chcę o tym mówić.
Ale już się spekuluje, że być może dojdzie, skoro Nord Stream 1-2.
Jest już natowski, europejski, światowy alarm, tak? To znaczy pilnujemy tych krytycznych sieci, które absolutnie są pod pełnym w tej chwili nadzorem. Nie wyobrażam sobie tego, że rzeczywiście do czegoś mogłoby dojść. Nawet w tej obawie mam kłopot z dobraniem słów.
Czy uruchomienie Baltic Pipe może zmienić ceny gazu w Polsce? Czy jest taka szansa? Czy przyczyni się do tego?
Myślę, że i będzie z tym duży kłopot. Bez pomocy państw, którzy będą dofinansowywać, będą ratować swoich obywateli, i bez też nacisku ze strony Komisji Europejskiej, Akurat Norwedzy podnieśli sporo cenę gazu, trochę wykorzystując wojnę. Pamiętam, pan premier Mateusz Morawiecki o tym powiedział, zrobiła się totalna awantura. Kilkanaście tekstów na ten temat powstało, kiedy powiedziała pani komisarz von der Leyen, chyba 14 września, o ile się nie mylę, że jest zespół, który będzie negocjował z Norwegią jednak te ponadstandardowe ceny gazu. Przyjęto to z dużym zrozumieniem. Więc na ten moment musimy liczyć na kraje członkowskie, choć również Unia Europejska, Rada Europejska, ale Rada Unii Europejskiej, tam gdzie się spotykają ministrowie, zapowiedziała takie akty prawne, które mają zatrzymać cenę gazu. Nie widzieliśmy jeszcze tych dokumentów, czekamy na nie.
A gdzie widzimy te oszczędności, które będzie proponowała Unia Europejska? Gdzie ewentualnie mogą być takie mocne strzały Unii Europejskiej, że powinniśmy oszczędzać? Gdzie będzie zakręcać kurki?
Na ten moment to są raczej takie obywatelskie oszczędzania, samorządowe oszczędzania w całej Unii Europejskiej, bo żeby było jasne, to nie dotyczy Polaków, Niemców i Francuzów. Czasami, jak słyszymy niektóre media, mamy wrażenie, że to tylko nieszczęście Polski, nie Greków, Niemców, Włochów, Portugalczyków, mniejsze lub większe. Więc będą tutaj zachęty do tego, żeby rzeczywiście wyłączać, co tylko można. No, czas odzwyczaić się od tego, że w nocy oglądamy piękne zabytki również we Wrocławiu, zresztą to było marnotrawstwo energii. Ta energia musi być tylko tam, gdzie musimy być absolutnie bezpieczni. Będą zachęty, już one się pojawiły w tej tarczy solidarnościowej, że jeżeli zużyjesz o 10% mniej niż w ubiegłym roku, będziesz, prawda, tutaj w jakiś sposób promowany. Tu będą podobne pewnie założenia, ale Komisja Europejska może chcieć powiedzieć, że to ona będzie ustalała zasady, że to ona będzie ustalała ceny, że to ona będzie mówiła, o ile procent należy zmniejszyć zużycia energii czy też gazu, bo taką już.
Na tym mogą pójść kary, mamy, jeżeli się do tego nie dostosowuje?
Na ten moment byłoby to bardzo niebezpieczne, ale sam fakt, że Komisja Europejska chciałaby decydować za kraje członkowskie, jest już naruszeniem traktatów europejskich, dlatego że to jest kompetencja absolutnie krajów członkowskich, łącznie z nakładaniem podatków i cen.
A co pani sądzi o podatku, skoro mowa Sasina, o którym wiele się mówiło w ostatnim czasie, a mianowicie podatek od nadmiarowych zysków spółek, które de facto już w Unii Europejskiej obowiązuje, a nawet Unia Europejska zastanawia się, żeby przeforsować ją na całą wspólnotę.
Żeby było jasne, o tym się dyskutuje w Unii Europejskiej, mówi się o tym, natomiast nie znam...
Taki podatek już chyba Włochy.
Tak, rzeczywiście, to na sztandarach mają wszyscy wpisane, że nie wspomnę o tym, że opozycja niestety totalna, bo przy wojnie, przy takich kłopotach energetycznych dalej biorą sobie Polaków na zakładników zamiast współpracować, po prostu służyć obywatelom. Od miesiąca państwo słyszą w każdym przekazie medialnym opozycji o tych skandalicznych, nadmiarowych zyskach, chociaż nikt ich nie potrafi zdefiniować, bo wszystkie spółki energetyczne, uwaga, muszą przeprowadzać transformację energetyczną.
13 miliardów ewentualnie mogłoby trafić do naszych kieszeni.
Więc wszystkie działania, które mają obniżyć ceny energii, są jak najbardziej akceptowalne. Mówimy o podatku Jacka Sasina. Jeszcze nie widzimy, jak to wygląda. Na pewno, i to mówił pan premier Sasin, nie będzie to związane z firmami, które nie produkują energię. To po pierwsze. Po drugie, nie są bardzo duże. Mowa tu jest przede wszystkim o spółkach Skarbu Państwa. Ponieważ pojawia się wiele pomysłów, rzeczywiście poczekajmy, niech one po prostu przybiorą już kształt ostateczny i wtedy będziemy się odnosić, wtedy będziemy dyskutować. Musimy być tutaj razem. Koniec, kropka. Nie mogą upadać firmy, ale nie może być zimno w polskich domach.
Czy kryzys energetyczny, który panuje zarówno w Europie, ale także w Polsce, może doprowadzić do zmian w rządzie?
W rządach.
Pytała akurat o nasz rząd.
Ja tylko widzę, co
się
dzieje w Unii Europejskiej. Tak chciałaby totalna opozycja, chociaż gwarantuję państwu, że usłyszelibyśmy, że pieniędzy nie ma i nie będzie i tyle byłoby wsparcia i martwienia się o obywateli. Natomiast ja widzę tylko, patrzę, co się dzieje w tej chwili w Europie. W tamtym tygodniu w Belgii były protesty tych, którzy mówią, że więcej nie są w stanie zapłacić za energię. W Grecji są już zapowiadane. W Czechach skrajne grupy nie tylko mówią o zniesieniu sankcji na Rosję, ale mówią o wyjściu z Unii Europejskiej, protestują przeciwko zielonemu
ładowi. Polski pokazuje, że 10 milionów Polaków prawdopodobnie będzie miało problem z ubóstwem energetycznym.
Według statystyk i podobnie będzie w całej Unii Europejskiej. I to, uwaga, nie jest tylko i wyłącznie efektem popandemicznym, wojennym, ale to jest po prostu absurdalna w tej chwili już polityka energetyczna Unii Europejskiej. To jest ten słynny podatek, o którym już Państwo tyle słyszą. Ten ETS, podatek dla wszystkiego, co kopalne, czyli węgiel, gaz, ropa, który w tej chwili znowu wrócił do wysokości prawie 100 euro za tonę emisji dwutlenku węgla przed pandemią, czyli no jeszcze niedawno to było 500, 15 euro, 16 euro za tonę. To wszystko powoduje, że to, co stabilne i to, co daje nam ciepło i światło, ponosi największe koszty w tej chwili.
No właśnie, o tym podatku bardzo długo rozmawiamy, pani poseł, i tak naprawdę nic się nie zmienia, poza tym, że nasi politycy, chociażby z prawicy, dyskutują, a Unia Europejska jest nieugięta.
Jest nieugięta, dlatego że cała jest na ETS-ie zbudowana. Na tej właściwie piramidzie finansowej sięga już bardzo do kieszeni nie tylko energetycznych, chemicznych, papierniczych.
O mafii kopalnianej, ale mówi się także o mafii energetycznej europejskiej.
Tak, dlatego że za moment to już będą nie tylko, bo są lotnictwo, żegluga, ale to państwo będą bezpośrednio płacić ETS w tym.
Pytanie, o ile więcej i czy nasze portfele to jeszcze wytrzymują?
Nikt nie jest w stanie w tej chwili policzyć, dlatego że generalnie mało kto liczy w Komisji Europejskiej. To jest duże zmartwienie. Jeżeli się pyta o źródła finansowania, to mówi się, że najpierw trzeba podjąć decyzję polityczną, a później się będzie o to martwić. Nie, za to zapłacą obywatele. I tak jak pani redaktor powiedziała, koniec, nie zapłacą więcej. I Komisja Europejska nie jest w stanie z tego świata, który sobie budowała od kilkudziesięciu lat, w żaden sposób wyjść. Oni mówią mocniej, szybciej, więcej. Trzy razy więcej elektrowni wiatrowych, choć 30 tysięcy elektrowni wiatrowych stoi w Niemczech, bo nie wieje. Pompy ciepła, nie wiadomo skąd je w tej chwili kupować. Wszyscy kupują te pompy, które są bardzo drogie i one same nie działają. Trzeba przecież wykorzystać tutaj energię elektryczną. No mogłabym mnożyć przykłady. Franz Timmermans sypie pomysłami za oczywiście Międzynarodową Agencją Energetyczną, która próbuje wyjść z tego impasu, ale to są działania na kilkanaście następnych lat przy dużym wsparciu dla obywateli, dlatego że na przykład energia odnawialna po prostu jest bardzo droga, trzeba dopłacić, dofinansować obywatelom, żeby oni byli chętni, żeby z tych rozwiązań skorzystać.
To w jaki sposób rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego poradzi sobie z tym energetycznym mission impossible w Europie?
Przede wszystkim radzi sobie...
Skoro już w tym momencie są konflikty także Zjednoczonej Prawicy. Mieliśmy ostatnimi czasy na linii pan Sasin, pan Mateusz Morawiecki, konflikt.
Myślę, że to są przede wszystkim emocje wynikające z tego, że po prostu jest trudno w całej Unii Europejskiej, a my się martwimy. Martwimy się razem z Polakami.
Nie trzeba się kłócić, pani poseł.
A można się wymieniać poglądami, przekonywać do swoich racji. Ja o tych kłótniach raczej nie słyszę. Raczej słyszę o różnego rodzaju propozycjach.
Może pani jest łatwiej, pani jest w Brukseli.
Ale bardzo się interesuję, jak pani dobrze wie, tym wszystkim, co się dzieje w Polsce, bo to jest emanacja po prostu polityki europejskiej, jak nigdy dopadła każdego obywatela, każdego Europejczyka. Więc to są ważne decyzje, żeby one później przekładały się na decyzje dla Polaków dobre. To po pierwsze. Po drugie, my sobie radzimy od stycznia 2022 roku, w przeciwieństwie do bardzo wielu krajów, które takiego wsparcia dla swoich obywateli nie przewidzieli. Od dopłat do właśnie tych zagrożonych ubóstwem energetycznym, obniżenia akcyzy, obniżenia VAT-u, dopłat do węgla. No widzimy, że ciągle widać, że jeszcze coś tam trzeba poprawić. No ale wojna jest od dziesiątków lat, prawda? Pandemii nikt nie znał. Proszę zauważyć, nie było takiego rządu, który miałby takie 3 lata i stara się być po prostu z obywatelami, nie wzrusza ramionami, nie mówi pieniędzy nie ma i nie będzie. W związku z tym też teraz tarcza solidarnościowa. No po prostu musimy też balansować pomiędzy wsparciem dla tych, którzy potrzebują tego wsparcia, a ryzykiem zwiększania inflacji. No to są dylematy całej Europy. Robimy wszystko, żeby jak najbezpieczniej przechodzić przez ten kryzys energetyczny i mamy nadzieję po tym, jak we Włoszech no, wygrali konserwatyści, że będziemy trochę zmieniać układ sił w Radzie Europejskiej, czyli tam, gdzie są przywódcy państw europejskich, żeby tam no, mówić o zatrzymaniu ETS-u. Wydaje się to być jedyny mechanizm, który natychmiast spowoduje obniżenie cen energii.
Pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że premier Mateusz Morawiecki nie straci swojego stanowiska, natomiast ma go stracić pan nasz dolnośląski minister Michał Dworczyk. No, policzone są jego...
Takie
godziny,
są informacje, informacje, które były
tak, bo pan
wypowiedziane,
Terlecki
tak, pan
to potwierdził.
Przewodniczący klubu potwierdził i to jest rzetelna informacja. No to są decyzje przede wszystkim pana Michała Dworczyka, bo zdaje się, że rzeczywiście tutaj to jest decyzja osobista, być może też związana z jakimiś kłopotami. Najlepiej pana ministra o to zapytać.
Próbujemy ja się rozwołać, na razie
mam nadzieję, bo jest posłem z okręgu wałbrzyskiego, że wyborców nie zawiedzie.
Ale słyszeliśmy, że będzie na listach kandydował jako europoseł w następnych wyborach. Dlatego podpytuję i dlatego ten temat
ruszam. To są oczywiście różnego rodzaju dyskusje, spekulacje. Na razie dajmy chwilę wytchnienia panu ministrowi, bo rzeczywiście ostatnio cały czas o nim była dyskusja. Pewnie przeżywała to również jego rodzina. Wiem, że rodzina za nim po prostu bardzo tęskni i na pewno dobrze rodzinnie wykorzysta ten czas.
Czy po słowach pani Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej na temat KPO, czyli środków, które ma otrzymać Polska. Mamy jeszcze szansę na jakikolwiek przelew i kiedy go otrzymamy, pani poseł?
Cały
to jest pytanie,
czas,
które
tak,
rozmawialiśmy
ale
w Karpaczu.
Tak i w ogóle mangujemy ten temat. Odkąd w ogóle o KPO, to my cały czas na ten temat dyskutujemy. I
tylko
oczywiście...
kiedy, a teraz ostatnimi czasy słyszałam od pana ministra Przydacza, że dopiero po wyborach, kiedy wygra Zjednoczona Prawica, co natomiast wydaje mi się jest trochę strzałem w kolano jego słowa.
To znaczy, to myślę, że tam było dużo ironii, tak? Bo odnosił się do tego szantażu pani komisarz przed wyborami we Włoszech, kiedy mówiła, no uważajcie, kogo sobie tam wybieracie, bo jak wybierzecie źle, to mamy instrumenty, nie będziecie dostawać pieniędzy. I myślę, że jak znam pana ministra Przydacza, to właśnie była taka ironia dyplomatyczna.
Ale pan Jarosław Kaczyński już mówi, że zasądzi, że będziemy się sądzić, więc wskazuje to wszystko, że nie dostaniemy tych pieniędzy, pani minister, w najbliższym
pierwszy
czasie.
Pierwszy sprawdzian, bo też o tym mówią bardzo często dziennikarze, że będziemy składać wnioski o płatność. No nie mogliśmy złożyć tych wniosków o płatność, ponieważ nie były realizowane projekty. Pod koniec roku rzeczywiście część tych projektów już będzie kwalifikowała się do tego, żeby złożyć wniosek o płatność i trzeba naprawdę wtedy mieć duże podstawy prawne, żeby powiedzieć nie zapłacimy wam, bo przypominam państwu, to porozumienie jest podpisane. No po to przyjechała pani komisarz von der Leyen. No mogła nie podpisywać, tak? Nawet gdyby to nie było niezgodne z traktami. To też pokazuje, na jakim dramatycznym zakręcie jest Komisja Europejska i Unia Europejska. Bo nie radzi sobie z kryzysem energetycznym, a jeszcze po prostu uprawia tak po prostu prymitywną politykę. No i oczywiście pozostaje sądzenie Komisji Europejskiej i nie ma co się tutaj denerwować. Po prostu takie są reguły, takie są zasady. Pójdziemy z Komisją do Trybunału Sprawiedliwości, choć mamy też opinię określoną o Trybunale Sprawiedliwości, jednoizbowa instytucja. Ale chcę też państwu powiedzieć, żeby państwu uzmysłowić, jak absurdalne są reakcje Komisji Europejskiej w stosunku do Polski. Nie mówmy do rządu, do Polski, do Polaków. Ostatnie sprawozdanie pokazane za ubiegły rok, kiedy mówiono w jakim stanie jest praworządność, czyli kto łamie traktaty, kto ma kłopot z wypełnianiem różnego rodzaju zobowiązań. Ich jest ponad 4,5 tysiąca. I widzicie państwo, żeby ktoś się zajmował Hiszpanią, Niemcami, Francuzami.
No teraz na tapecie Włochy są i Węgry i Polska najczęściej.
Tak jest, no za moment pewnie Szwecja. Ale i jeszcze Czesi, choć w tej chwili mają prezydencję i raczej do końca tego roku są bezpieczni. Ale trudne czasy przed nami. Dobrze by było, żeby Komisja Europejska koncentrowała się tylko i wyłącznie na wyjściu z kryzysu energetycznego, tak jak każdy kraj członkowski.
Kryzys energetyczny, ale także problemy z galopującą inflacją. Dziś mamy poznać wynik. Czy on będzie dwucyfrowy na początku z dwójką?
Myślę, że jeszcze nie, bo słucham pani minister. Spodziewa się 16,5%. Przypominam, że w strefie euro mamy powyżej 20%, gdzie strefa euro udaje, czy Europejski Bank Centralny udaje, że tego nie widzi, w ogóle nie reaguje, odrobinę podniosła stopy, dlatego że to jest w krajach nadbałtyckich, natomiast Hiszpanie, Włosi, Francuzi, no szczególnie Hiszpanie i Włosi, którzy spłacają kredyty, no nie mogą mieć podniesionych wyższych stóp, więc niech te mniejsze kraje, które mają powyżej 20% sobie radzą. Tak jak powiedział, jak rozmawiałyśmy o wsparciu dla obywateli, o rosnących cenach energii, to wsparcie też jest po to, żeby zbijać te ceny energii. To rzeczywiście cały czas musimy wybierać, żeby nie napędzać tejże inflacji. Poczekajmy, zobaczymy, szczególnie na komentarze ekonomistów.
A na koniec, pani minister, w jaki sposób pani oszczędza?
Ja generalnie jestem nauczona oszczędzania. Poza tym przypominam państwu, że ja 17 lat uczyłam w szkole, a tam oszczędzało się zawsze. W związku z tym zawsze wyłączałam światło. W domu mam taki sam zwyczaj, że siedzę przy jednej lampce, kiedy czytam. W określony sposób zachowuję się pod prysznicem, to znaczy woda cały czas nie leci. Korzystam z kubka, a nie pod bieżącą wodę myję zęby. Myślę, że wszyscy jesteśmy nauczeni tego i po prostu musimy się do tego dostosować i mam nadzieję, że razem z tym węglem, który płynie z połowy świata do Polski, przetrwamy razem z obywatelami zimę, oby była jak najłagodniejsza, a na pewno, żeby była ciepła i jasna w państwa domach.
To my gasimy światło w studiu na Radio Rodzina. Dziękuję bardzo. Europosłanka Anna Zalewska, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.